Jedną z fascynujących rzeczy, kiedy uczysz się języka obcego, jest to, że poznajesz też różne sposoby pojmowania świata. Czasem są one zaskakująco inne w różnych kulturach. Przez jakiś czas mieszkałem w Japonii. Oczywiście chciałem mówić po japońsku wyraźnie, niedwuznacznymi, gramatycznie kompletnymi zdaniami. Ale im bardziej doskonałe były moje zdania, tym bardziej widać było po moich rozmówcach, że coś jest nie w porządku. Zajęło mi 2 lata, aby zrozumieć, w czym tkwił problem. W Japonii jest to po prostu niegrzeczne, a nawet obraźliwe, mówić wyraźnymi, jednoznacznymi i kompletnymi zdaniami, bo to oznacza, że twój rozmówca jest za głupi, aby rozumieć subtelności. Oczywiście, różnice między polskim i angielskim nie są aż tak skrajne. Niemniej jednak, niektóre różnice są tak podstawowe, że bardzo mało ludzi zdaje sobie nawet sprawę, że istnieją. Na przykład, w wielu wypadkach Polacy i Amerykanie widzą ciało ludzkie w trochę inny sposób. Widać to w słownictwie dotyczącym części ciała w języku polskim i angielskim. W rezultacie rozmawianie o nich jest bogatym źródłem błędów dla Polaków mówiących po angielsku. Na przykład, jak powiedzielibyście, on złamał sobie rękę? Większość Polaków powiedziałaby, he broke his hand. Ale jest to błąd. Prawidłowe tłumaczenie będzie, he broke his arm. Powodem tego błędu jest zasadnicza różnica między sposobem, w jaki ciało podzielone jest w nazewnictwie angielskim i polskim. Może słyszeliście, że w języku angielskim słowem określającym rękę jest hand. W rzeczywistości to nie jest tak zupełnie prawda. Właściwie nie ma w angielskim dokładnego odpowiednika polskiego słowa ręka. Ręka znaczy wszystko od ramienia do czubków palców. Natomiast angielska hand określa wszystko tylko od nadgarstka do czubków palców. Arm odnosi się do wszystkiego między ramieniem i nadgarstkiem. Jeśli więc powiesz he broke his hand, Amerykanie pomyślą, że złamanie nastąpiło gdzieś pomiędzy nadgarstkiem i palcami, czyli na dłoni. Pewne nieporozumienia związane są z angielskimi słowami oznaczającymi stopę i nogę. W języku angielskim słowo foot znaczy to samo co stopa. Ale polskie słowo noga nie oznacza dokładnie tego samego, co angielskie słowo leg. A to dlatego, że polskie słowo noga odnosi się do wszystkiego, także do części od palców do kostki. Natomiast leg odnosi się tylko do tego, co jest powyżej kostki. Tak więc, jeśli ktoś nadepnie ci na nogę, po polsku możesz powiedzieć, że ktoś nadepnął ci na stopę albo na nogę. Ale po angielsku musisz powiedzieć he stepped on my foot. Jeśli powiesz he stepped on my leg, ma to zupełnie inne znaczenie. Jeśli zapytasz większości Polaków, jak nazywa się te 5 rzeczy u każdej ręki, powiedzą fingers, co jest prawidłowe. Ale jeśli zapytasz o to samo u nogi, większość Polaków powie także fingers. Nie jest to jednak poprawne. Palców u nogi nigdy nie nazywa się fingers po angielsku, zawsze powiesz toes. Ponieważ obie rzeczy nazywa się palcami w języku polskim, wydaje ci się, że nie ma żadnej różnicy między nimi. Ale ponieważ mają 2 różne nazwy w języku angielskim, Amerykanie czują, że są to 2 kompletnie różne rzeczy. Jeśli ja usłyszę, że ktoś mówi o fingers on his feet zamiast toes, wyobrażam sobie kogoś, kto jest potwornie zdeformowany. Innym wyrazem, na który trzeba uważać, jest słowo włosy, hair. Po polsku to zawsze liczba mnoga. Muszę przyznać, że ma to sens, bo zawsze ma się ich dużo. Niemniej jednak, w angielskim włosy to zawsze liczba pojedyncza, czyli hair, a nie hairs. Czeszę włosy, powiemy więc I comb my hair, a nie I comb my hairs. I podobnie, Barbara zcięła moje włosy, będzie Barbara cut my hair, a nie Barbara cut my hairs. Nawet nazwy zmysłów podzielone są trochę inaczej w języku angielskim i polskim. Pewnie słyszałeś, że odpowiednikiem polskiego słowa czuć jest angielskie feel. To tylko częściowa prawda. W języku polskim można czuć jakiś zapach nosem lub czuć coś dotykiem. Ale w angielskim feel odnosi się tylko do dotyku. Jeśli mówimy o zapachach, używamy słówka smell. Tak więc pamiętaj, kiedy uczysz się angielskiego, czasem musisz zapamiętać trochę więcej niż same tylko nowe słówka. W wielu wypadkach uczysz się także innego sposobu patrzenia na świat. Im bardziej będziesz na to otwarty, tym bogatsze będziesz mieć doświadczenia i tym szybciej się nauczysz.